Nasza najlepsza i kochana Matko, Pani Jasnogórska, Matko Kościoła. Jesteśmy przed Twym czcigodnym obliczem, gdzie od wieków cały naród przychodził i tu uprasza opiekę i wstawiennictwo. My również, kierując się ich wiarą, głęboką nadzieją, korzymy się i żebrzemy Twego miłosierdzia. Wszystko to, czego doświadczamy w nas, upokarza i poniża. Z pewnością zasługujemy tylko na odrzucenie i potępienie, ale ufamy, że Ty nigdy nie odrzucasz zbolałych swych dzieci, bo jesteś naszą Matką. Wielki Post jest dla nas czasem, w którym możemy na nowo przeżyć wydarzenia śmierci i zmartwychwstania Twego Syna i Twoje, Maryjo. Możemy raz jeszcze zadumać się nad Jego niezachwianym posłuszeństwem wobec ojcowskich zamiarów. Uświadamiamy sobie, że Jezus łączył dwie swoje największe miłości na ziemi w testamencie krzyża, niewiastę z Betlejem i młodzieńca Jana, który czuł bicie Jego serca podczas ostatniej wieczerzy. Słowa Jego, oto Syn Twój, oto Matka Twoja, są szczególnym wyrazem troski Syna o Matkę i Matki o Syna. Maria przez całe życie ofiaruje, ofiarnie realizowała wypowiedziane przy boskim wysłańcu z nieba swoje fiat, niech mi się stanie. I od tego czasu stale dojrzewałaś do odpowiedzialności aż po krzyż. Między Tobą, Maryjo, i Janem powstała nowa więź, głębsza niż pokrewieństwo. Jezus krzyża, patrząc na Jana, wyznaczył mu rolę opiekuna. Zaś w słowach, oto Syn Twój, Chrystus ofiaruje Janowi również i nam, Ciebie, Maryjo. Od tej chwili każdy z nas ma Ciebie za matkę. Tradycja chrześcijańska widzi w Janie nas, przedstawicieli Kościoła, całą ludzkość, a Maria została dana za matkę wszystkim, napisze w swej książce Daniel Robs. Ten drugi Adam, który jest głową rodziny ludzkiej, a Ty, niewiasta, jego matka, nowa Ewa, masz szczególną pozycję, niezależnie od tego, gdzie stalibyśmy w tamto popołudnie, czy wśród tłumu, czy żołnierzy, czy z Tobą i Janem. Matko Jezusa i nasza, Jana, stojąca z Nim, z kobietami, reprezentantko tych, którzy w obliczu krzyża dochodzą do wiary w ukrzyżowanego, i nam dodaj wiary, byśmy stale dojrzewali do odpowiedzialności wypowiadanych postanowień i zobowiązań. Stale słyszymy słowa z krzyża: oto Syn Twój. Ciebie te słowa nie oburzają, nie zdrygasz się, nie wzbraniasz się przed nimi, ale jesteś gotowa i otwarta, aby przyjąć wolę Boga. Twoja decyzja nie rodzi się w emocjach, ale w odpowiedzialnej miłości. Jeszcze raz, ale już bez słowa, fiat, niech mi się stanie. Wiesz, że śmierć nie zabija miłości. I wtedy, w tym nie do przyjęcia, trudnym zawierzeniu, odkryłaś, że musisz oddać Jezusa Bożej Sprawiedliwości i z otwartymi rękami i sercem przyjmiesz Jana i nas wszystkich oraz tych, którzy przyjdą po nas. Mario, Matko Wielkopostnej Łaski, Matko Zbawiciela, prosimy Cię jeszcze raz, natarczywie przyjmij nas tu stojących, żyjących, jak i ginących w wojnach, jako swoje dzieci. Bo Ty zawsze przyjmujesz wszystkie dzieci pochodzące z rodu Adama, bo takie wyznaczył Ci powołanie z krzyża Syn Jezus Chrystus. W tej godzinie apelu przynosimy Ci, Mario, nasze krzyże, cierpienia, problemy. Z tymi krzyżami nie zawsze podążamy śladami drogi krzyżowej Twojej i Twojego Syna. Ta bardzo pragniemy na naszych drogach krzyżowych spotkać Ciebie, Matko. W tej chwili nasze drogi się krzyżują, łączą, stajesz przy naszych krzyżach i cierpieniach. Poszli do nas Weroniki i Szymonów. Polecamy Ci wszystkie prośby idących drogami swoich krzyży, ludzi, intencje zapisane w księdze apelowej leżącej w tej chwili na ołtarzu. Tych, którzy łączą się z nami na falach Radia Maria Jasna Góra, daj ducha i błogosławieństwo wysiłkom i pracom prowincjalnej kapituły sióstr Palotynek w Gnieźnie, pielgrzymom, którzy dziś nawiedzają Jasną Górę, mianowicie z Lugano, ze Szwajcarii 30 pątników, jeden kapłan, z Wręczycy Wielkiej, częstochowska diecezja, ze Suchej Beskidzkiej, diecezja krakowska, maturzyści z liceum ogólnokształcącego i zespołu szkół zawodowych imienia Wincentego Witosa, księdzem Janem Krzyżanowskim, a przede wszystkim weź w opiekę parafię, która dzisiaj jest nawiedzana w Twojej kopii cudownego obrazu, wola dalsza. Stajemy wstawiaj się za tymi, którzy wspomagają Jasną Górę modlitwami i ofiarami. Niech to miejsce stanie się szczególnie Twojej obecności i działania. Wypraszaj u Syna potrzebne dla nas łaski. Odwadniamy i rozważamy tajemnicę pierwszą chwalebną zmartwychwstania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Ti saluto Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Dziewczę salve Maria, piena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W intencji Ojca Świętego Piotra naszych czasów. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Królowo pokoju, królowo pokoju, królowo pokoju. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego, któremu w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze przewodniczył ojciec Witold Głowacz. Dziękując za wspólną modlitwę w duchowej stolicy naszego narodu, żegnamy wszystkich radiosłuchaczy, życząc błogosławionej nocy. Oddajemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Studio Radia Maryja w Toruniu. Serdecznie dziękujemy Radiu Jasna Góra za wspólną modlitwę apelową.
Do wysłuchania wiadomości zapraszają Elżbieta
i Tadeusz. Watykan. Ojciec Święty Jan Paweł II zaapelował dziś podczas audiencji generalnej o modlitwę w intencji pokoju. Do zgromadzonych Polaków powiedział:
Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów języka polskiego. W dzisiejszej katechezie rozważaliśmy słowa kantyku z księgi proroka Izajasza. Jest to hymn dziękczynny na cześć Boga, który nieustannie jest obecny i działa w ludzkiej historii. Prorok uświadamia nam, że Bóg nawet wtedy, gdy wydaje się milczeć wobec przemocy, niesprawiedliwości czy każdego innego zła, jakie dotyka ludzi, nie przestaje człowieka kochać i przychodzi mu z pomocą zawsze, gdy człowiek zwraca się do Niego z ufnością. Również człowiekowi wierzącemu, zwłaszcza gdy przygniata go jakieś bolesne doświadczenie, może się czasami wydawać, że Bóg milczy. Nawet wielcy święci mistycy przeżywali ten stan, który święty Jan z Krzyża nazwał nocą ciemną dusz. Prorok Izajasz uczy, że kto mimo wszystko z ufnością wierzy, że Bóg jest blisko i działa, przetrwa czas próby i z radością będzie mógł dziękować Bogu za Jego nieustającą miłość, która wyzwala od każdego zła. Niech ta ufność płynąca z wiary stale nam towarzyszy, niech pomaga pokonywać wszelkie życiowe trudności. Niech Bóg wszystkim błogosławi w oczekiwaniu Świąt Wielkanocnych.
Informacje z kraju. Aleksander Kwaśniewski powołał dwóch nowych ministrów: zdrowia Leszka Sikorskiego oraz skarbu Piotra Czyżewskiego. Jednocześnie odwołał dotychczasowych szefów tych resortów, Marka Balickiego i Sławomira Cytryckiego. Leszek Sikorski jest chirurgiem. Przez 20 lat pracował w szpitalu klinicznym w Poznaniu. po ostatnich wyborach samorządowych został radnym Wielkopolskiego Sejmiku z listy SLD-UP. Nowy minister skarbu Piotr Czyżewski pełni funkcję podsekretarza stanu w tym resorcie od początku kadencji obecnego rządu. Czyżewski chce kontynuować rozpoczęte procesy prywatyzacyjne.
Premier Leszek Miller oświadczył, że wybory parlamentarne w Polsce mogłyby się odbyć w czerwcu 2004 roku wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Premier przedstawił czteropunktowy plan polityczny. Nowe wybory były czwartym punktem. Pierwszym celem wymienionym przez Millera jest doprowadzenie do integracji z Unią Europejską. Następny cel przedstawionego planu to konsolidacja proeuropejskich środowisk obywatelskich. Kolejny cel planu to stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego kraju.
W dziedzinie ochrony zdrowia premier Leszek Miller nie ma takiej polityki, która uwzględnia dobro pacjentów i obywateli. Napisano w stanowisku Prezydium Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Zdaniem Prezydium Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia rząd Leszka Millera skupiony wokół afer, skandali i rozgrywek partyjnych nie jest w stanie rozwiązywać problemów służby zdrowia. Nie potrafi skutecznie rządzić państwem. Prawicowa opozycja twierdzi, że rząd Leszka Millera, którego negatywnie ocenia 75% Polaków, nie utrzyma się do czerwca 2004 roku.
Bolesław Sulik uważa, że nie był jedyną osobą, która przesłuchała w Agorze taśmę z nagraniem rozmowy Adama Michnika i Lwa Rywina. Sulik zeznał przed komisją śledczą, że odniósł wrażenie, iż taśma nie była sekretem, a przed nim słuchali jej Jerzy Urban i prezes Polsatu Zygmunt Solosz. Bolesław Sulik potwierdził, że w ostatnich latach w mediach publicznych ukształtowała się nieformalna koalicja osób związanych z SLD, PSL, a dawniej także Unii Wolności przy obsadzie stanowisk kierowniczych w mediach publicznych. Prokuratura Krajowa wysłała już Sejmowej Komisji Śledczej protokół zeznań prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego jako świadka w śledztwie przeciw Lwu Rywinowi za jego domniemaną płatną protekcję wobec Agory.
Od 15 do 20 tysięcy Polaków weźmie udział w pielgrzymce narodowej do Rzymu z okazji srebrnego jubileuszu pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Zaplanowano ją na 18 i 19 maja. Pielgrzymi wezmą udział we mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej Urszuli Leduchowskiej i błogosławionego księdza biskupa Józefa Sebastiana Pelczara i dziękczynieniu za 25-lecie pontyfikatu Ojca Świętego. Ksiądz biskup Marek Jędraszewski z archidiecezji poznańskiej zaprezentował duchową sylwetkę błogosławionej Urszuli. Ksiądz biskup Adam Szal zaprezentował postać błogosławionego księdza biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. W programie pielgrzymki narodowej znalazły się dwa spotkania. Msza święta kanonizacyjna w niedzielę 18 maja o godzinie 10. W poniedziałek 19 maja o godzinie 9.30 Polacy spotkają się na placu świętego Piotra, by dziękować Bogu za nowych świętych oraz 25 lat posługi papieskiej Ojca Świętego Jana Pawła II. Liturgia będzie sprawowana w języku polskim.
Informacje z zagranicy. Na froncie irackim dzisiaj występowały zasadnicze ruchy wojsk zapowiadające zbliżające się natarcie na stolicy Iraku. Brytyjsko-amerykańska ofensywa lądowa na Bagdad jest bliska i rozpocznie się prawdopodobnie w ciągu 48 godzin. W kierunku bombardowanego intensywnie Bagdadu zmierzają oddziały koalicji z południowego wschodu i południowego zachodu. Pierwsze oddziały amerykańskie zmierzające w stronę Bagdadu od południowego zachodu znalazły się dzisiaj 30 km od południowych przedmieść stolicy Iraku. Amerykanie mówią, że rozbili dywizję Bagdad Irackiej Gwardii Republikańskiej. Strona iracka zaprzecza. Turcja zgodziła się, żeby tranzytem przez jej terytorium dostarczano zaopatrzenie dla wojsk amerykańskich w północnym Iraku.
Ulicami wielu włoskich miast przeszły dzisiaj pochody demonstrantów protestujących przeciwko wojnie w Iraku. włoskie autonomiczne i branżowe związki zawodowe przeprowadziły antywojenny 8-godzinny strajk. Zdaniem organizatorów w strajku wzięło udział ponad 300 tysięcy osób, które demonstrowały w Rzymie, Florencji, Mediolanie, Pizie i ponad 20 innych włoskich miastach pod hasłami przeciw wojnie bez żadnych ale.
W Polsce ciśnienie rośnie. Jutro w Małopolsce i na wschodzie będzie pochmurno z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Na Podkarpaciu lokalnie dość intensywne. W Tatrach opady śniegu. Poza tym dość pogodnie, ale lokalnie możliwy przelotny deszcz, a po południu na Pomorzu także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 7 do 9 stopni, tylko we wschodniej Małopolsce około 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich.
Były to wiadomości Radia Maryja.
Jutro w naszym dzienniku. Świat nie ustaje w protestach. Pomimo narastającej prowojennej propagandy Białego Domu, światowa opinia publiczna coraz mocniejszym głosem domaga się natychmiastowego przerwania działań wojennych, których głównymi ofiarami są cywile. Siły inwazyjne usiłują przełamać iracką linię obrony, chcą uderzyć na Bagdad. Z każdym nowym dniem wojny w Iraku coraz bardziej uwidaczniają się podziały i konflikty na płaszczyźnie międzynarodowej. Wojna otworzyła puszkę Pandory. Sowieci szkolili irackie wojsko. Jutro w naszym dzienniku. W projekcie ustawy o ustroju rolnym znajdzie się prawdopodobnie zapis sankcjonujący ustną formę umów dzierżawy ziemi zawieranych przez cudzoziemców. Rozwiązania prawne dotyczące obrotu nieruchomościami w wielu państwach Unii Europejskiej skuteczniej niż w Polsce blokują cudzoziemcom dostęp do ziemi. Ziemia dla cudzoziemców. Jutro w naszym dzienniku. Rezygnacja przed nominacją. Ewa Kralkowska, która pod inicjatywą Marka Balickiego miała pełnić obowiązki ministra zdrowia, zwróciła się dzisiaj do Leszka Millera, aby nie brał pod uwagę jej kandydatury. Funkcję nowego ministra zdrowia piastuje Leszek Sikorski. Prezydent odwołał Sławomira Cytreckiego z funkcji ministra skarbu państwa i powołał na to stanowisko dotychczasowego wiceministra spraw resortu skarbu Piotra Czyżewskiego. Piotr Czyżewski pełni funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu od początku kadencji obecnego rządu. Nowy minister skarbu państwa. Jutro w naszym dzienniku. Ostatnie ataki postkomunistów na kościół pokazują, że SLD nieustannie szuka wroga. Niezmordowanie dzieli naród, którego jedyną szansą w czasach tak trudnych, tak decydujących jest jedność. Pisze Ewa Polak-Pałkiewicz. Co nas dzieli? Jutro w naszym dzienniku. Dzieje zbrojnego podziemia pod okupacją niemiecką i sowiecką na wschodnich obszarach przedwojennej Rzeczypospolitej przedstawia wystawa pod tytułem Obszar Lwowski ZWZ-AK w Krakowskim Muzeum Armii Krajowej. W obronie polskości Kresów. Jutro w naszym dzienniku.
Radio Maryja kończy nadawanie programu na falach krótkich w paśmie 25 metrów na częstotliwości 12 010 kHz. Przypominamy, że w dalszym ciągu mogą Państwo nas słuchać do północy czasu wschodnioeuropejskiego w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7380 kHz.
Radio Maryja closes down shortwave frequencies in the 25 meter band at the frequency of 12,010 kHz. We would like to remind you that you can still hear us until midnight Central European time in the 41 meter band at the frequency of 7380 kHz.
Заканчиваем ретрансляцию передачи Радио Мария на коротких волнах в диапазоне 25 метров. Напоминаем, что до 24 часов восточноевропейского времени можно нас слушать на частоте 7380 кГц в диапазоне 41 метра. Dwudziesta pierwsza, 30.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Serdecznie witamy słuchaczy odbierających program Radio Maryja za pomocą fal krótkich w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7380 kHz. W tym paśmie mogą Państwo nas słuchać do północy czasu wschodnioeuropejskiego.
This is Radio Maria, the Catholic voice in your home. We would like to greet all listeners receiving us at shortwave frequencies in the 41 meter band at a frequency of 7380 kHz. We may be heard in this band until midnight Central European time.
Приветствуем слушателей Радио Мария на коротких волнах на частоте 7380 кГц в диапазоне 41 метра. На этой частоте можно нас услышать до полуночи восточноевропейского времени.
Teraz chcemy bardzo gorąco podziękować wszystkim ofiarodawcom, wszystkim tym, dzięki którym Radio Maria istnieje, trwa i mamy nadzieję, trwać będzie. A dzisiaj są to losowo wybrane następujące osoby. Pani Zofia Grębowiec z Grębowa, pani Mikołaj Nabiałek z Gwoźnicy Górnej, pan Ignacy Smoczyński z Gąbina, państwo Urszula i Józef Hołodowie z Głogowa, Kucharska Alicja i Kółko Różańcowe z Głoskowa, pani Marianna Skalska z Głoskowa, pani Marianna Kuba z Głuchowa, pani Gertruda Falkowska z Górna koło Brodnicy, państwo Czabańscy z Halinowa i pan Stanisław Dmochowski z Halinowa i pani Józefa Bazan z Harasiuk. Jeszcze raz mówimy wszystkim serdecznie Bóg zapłać, a już za chwilę podamy numery naszych kont, a teraz chcemy się z państwem pożegnać, jako że nasz dyżur dobiega już końca. Żegnają się Halina,
Alicja,
a przy konsolecie Jarek i żegna się również z państwem Józef, który chwilowo jest zmieniowy.
Drodzy radiosłuchacze, z całego serca dziękujemy wam za systematyczną pomoc i solidarność z Radiem Maryja. Radio Maryja od samego początku utrzymywane jest jedynie z dobrowolnych ofiar przekazywanych przez naszych słuchaczy, którzy w poczuciu współodpowiedzialności za dzieło nowej ewangelizacji wspierają je materialnie, stając się w ten sposób jego współtwórcami. Oto adres, nazwa banku i numer konta, który należy wypisać na blankiecie bankowym, przekazując dar dla Radia Maryja. Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80-87-100 Toruń. PKOBP SA, drugi oddział Toruń, numer 1-0-2-0-5-0-1-1, kreska 1-6-5-7-7, kreska 2-7-0, kreska 1. Powtórzę jeszcze raz dla sprawdzenia. PKOBP SA, drugi oddział Toruń, numer 10-20-50-11, kreska 16-577, kreska 270, kreska 1. Z dopiskiem dar na cele kultu religijnego. Serdeczny Bóg zapłać.
Pośród pytań, które drążą czas ostatnich lat nerwowych, jedno jak głosa krąży, ręce skołatane głowy. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki kształt jej nadamy od jutra? Czy rozkwitnie barwną radością? Czy przyziemnie chora i smutna? Marnocie szczęśnie i bałaganie, łajdacką ręką spychana w błoto, bezradna chuda w paletku z daru, poszturkiwana wszędzie sierota. Co zrobimy z naszą wolnością? Narazimy nas wkrót na zgubę, pośmieszczymy przed publicznością i oddamy niedźwiedzę przysługę. To jedyny nasz zdobytek, wiedzie żalu,
i goryczy. Po tych latach to robi ty. Ja zaś sam sam na przeżycie. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki los się jej przydarzy? Czy nie wpadnie jak śliwka w kompot? Łapy głupców i bierze w czarzy. Wykorzystana przez mime kodo dla brudnych celów i niskich lotów. Nasza nadzieja czasów bojowych, bezcennych nocy, bezcenny motyw. Co zrobimy z naszą wolnością? Amuletem, skarbem, klejnotem. W jakim sensie ją ukryjemy, by zostało trochę na potem? Co zrobimy z naszą wolnością, by jej nie napytać wiedzy? Co zrobimy z naszą wolnością? I kiedy?
Drodzy słuchacze, zapraszamy do uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych dla Polaków w kraju i na świecie, transmitowanych z Polskiej Misji Katolickiej w Bonn od piątku 4 kwietnia do niedzieli 6 kwietnia. Transmisje w piątek i sobotę od godziny 18.45, w niedzielę od godziny 11.45. Nauki rekolekcyjne głosi ksiądz prałat Ryszard Mroziuk, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Serdecznie zapraszam.
Zawsze dziewica, bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, zarówno tych, którzy słuchają nas w Polsce, tak jak również i tych, którzy nas słuchają poza granicami naszej ojczyzny. Rozpoczynamy, drodzy Państwo, ważną debatę na antenie Radia Maryja. Unia Europejska i Polska. Za i przeciw. Witam bardzo serdecznie i gorąco gości, którzy dzisiaj przybyli do naszego studia do Torunia. A są nimi pan profesor dr habilitowany Rafał Broda, fizyk jądrowy, pan poseł Bogdan Pęk, poseł Ligi Polskich Rodzin. Witam bardzo serdecznie i domyślam się, że to będzie ta strona w naszym studiu, która będzie przeciw, ale również są w studiu Radia Maryja pan dr Jacek Sariusz-Wolski, były szef Urzędu Komitetu Integracji i pan Maciej Płażyński, marszałek Sejmu trzeciej kadencji, również poseł na Sejm, Platforma Obywatelska, jeden z liderów tej platformy. Panowie zapewne będą za, chyba że zmienią zdanie po tym programie. Witam zatem panów bardzo serdecznie i gorąco i oddaję głos. Bardzo proszę, pan marszałek Maciej Płażyński.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak to jest w tej debacie na temat integracji, że zbyt często spotykają się w jednym gronie ci, którzy są za, w drugim gronie pewnie ci, którzy są przeciw. A porządna debata to wymiana jednak argumentów za i przeciw i jestem przekonany, że taka debata w tej chwili będzie się w Radiu Maryja toczyć, za co można gospodarzom być wdzięcznym. W Polsce są entuzjaści, a przynajmniej tak się mówi, są eurosceptycy, przeciwnicy. Mnie podoba się ostatnie określenie księdza prymasa, który powiedział, że jest eurofatalistą. W takim znaczeniu, że jest to element rozwoju dziejów. I patrząc z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia świata. Początek XXI wieku, integracja, globalizacja, czy nam się podoba, czy się nie podoba, to są to procesy nieuniknione i odpowiedź jest, czy w nich uczestniczyć, do czego zmusza rozwój, czy też stanąć z boku, na czym według mnie traci się. Nie da się nie uczestniczyć w tym, co jest rzeczą, jeśli chodzi o procesy gospodarcze, w jakiś sposób zobiektywizowaną. Szczególnie dla Polski i dla Europy, gdzie przez 50 lat podział był sztuczny. Przecież Europa zawsze była jednością gospodarczą, współpracującą mniej lub bardziej żywo. To dopiero podział po II wojnie światowej spowodował, że my byliśmy inną częścią, dużo gorzej rozwijającą się. Po tych 50 latach mamy fatalny spadek w postaci wyraźnego opóźnienia, dużo większego niż przed II wojną światową. I mamy pytanie, co jest szansą na nadrobienie zaległości cywilizacyjnych w sensie gospodarczym, w sensie tempa, rozwoju, nadrobienia dobrobytu tego materialnego. Ja uważam, że tą szansą jest bycie w integrującej się Europie i można na nią narzekać, można słusznie wskazywać jej słabości, ale ona taka jest, po prostu innej nie ma na kontynencie europejskim, innej formy integracji niż Unia Europejska nie ma i Polska ma wybór tylko taki, albo uczestniczyć w tej integracji korzyściami jednak dla siebie w postaci szansy na przyspieszenie rozwoju, to tak jak się korzysta z rozwoju współpracy z bogatszym, albo zostać o własnych siłach, dużo mocniej zaciskać pasa, który i tak jest trudny już do zaciskania i nie nadrobić jednak tego, bo ten wielki rynek europejski, kolosalne pieniądze po prostu nas przeskoczą. Przeskoczą w możliwości dotowania własnego rolnictwa, przeskoczą w budowaniu dużego wspólnego rynku, w możliwościach kapitałowych, także z tego punktu widzenia takiego procesów gospodarczych, przy wszystkich kłopotach związanych z tym, że wtedy też jest większa konkurencja, uważam, że to jest argument zdecydowanie za tak. Niewątpliwie też, jeśli jest się w NATO, to konsekwencją zwiększania bezpieczeństwa, a widać w świecie, że bezpieczeństwo ma charakter kontynentalny, a nie poszczególnych państw, poza takimi kolosami jak Stany Zjednoczone, to uzupełnieniem tego bezpieczeństwa jest też integracja europejska. Mam nadzieję też kiedyś przyszła wspólna polityka zagraniczna europejska, to wszystko, co powoduje, że Polska może się w granicach jednoczącej się Europy, Unii Europejskiej czuć pewniej, a to, co dotyczy ducha, no to jest może nasza bardziej powinność, jeśli czujemy się silni, a chciałbym, żebyśmy się tak czuli, no to my akurat to możemy też wnieść do tej wspólnej Europy, czy naszą tożsamość, nasze przekonania, naszą wiarę, nie patrząc z obawą, tylko patrząc raczej jako na swoją misję, tak jak przecież Mała Irlandia dalej jest Irlandią katolicką, na wskroś pełną wiary, przekonań, a inne kraje, której tej siły ducha nie starcza, bez względu na to, czy są w Unii, czy nie, to po prostu podlegają laicyzacji. Także nie jest to proces związany wprost z obecnością, ale sądzę, że kraje, które uważają, że mają też swoją misję szerszą poza swoim państwem, powinny na ten proces jednoczenia Europy też w taki sposób spatrzeć, jakby na swój wkład. Także to, co na za, to na pewno kwestia przyspieszenia rozwoju gospodarczego i zwiększenia bezpieczeństwa. To, co jest jakby naszą misją, to, co jest uniwersalne w Europie i co powinno być w tej Europie podkreślaniem wspólnoty korzeni, to oczywiście siła wiary. Pan minister, proszę bardzo.
Przechodzimy obok tych dwóch pytań, czy za, czy przeciw. Ja sądzę, że jest jeszcze jedno pytanie. To jest pytanie, jak być w Europie. I to jest pytanie, czy być podmiotem i wpływać na to, co się dzieje, czy być przedmiotem, czy taką łupinką, targaną wichrami historii, tak jak wielokrotnie w historii to bywało, kiedy obce wojska się przetaczały przez polskie ziemie. I teraz jeden z sposobów bycia to jest tak jak Szwajcaria, czy tak jak Norwegia, gdzieś w Alpach, albo gdzieś bardzo na północy, z dużymi bogactwami można sobie istnieć na poboczu historii europejskiej, albo Polska na równinie europejskiej położona, z wszystkimi zaletami, wadami swojego położenia geopolitycznego. Pytanie, jak ma być w Europie, bo że jest w Europie, to jest oczywiste. Jest oczywiste również, że od tysiąca lat ma korzenie i w kulturze chrześcijańskiej, w kulturze greckiej, w kulturze łacińskiej. Pytanie, czy można dalej to kultywować i pielęgnować, będąc gdzieś na pograniczu i nie będąc w gronie tych krajów, które są nam kulturowo najbliższe. Na pewno najważniejszym, czy jednym z najważniejszych argumentów, to jest dobrobyt obywateli. I Unia Europejska jest jedyną taką organizacją, takim tworem, takim grupowaniem, które charakteryzuje się solidarnością ekonomiczną, to znaczy pomaga słabszym i Polska ma szansę z tej solidarności skorzystać. I po drugie również wykazuje solidarność polityczną. Jeżeli ktoś jest w kłopotach, to temu komuś pomaga. Chociaż to nie wszystko i nie zawsze, nie w każdym przypadku jest tak proste i tak idealne, jak w tej chwili o tym mówię. Ale sądzę, że jest to jeden z najlepszych sposobów na urzeczywistnienie bardzo drogiego Polsce i Polakom powiedzenia i maksymy, nic o nas bez nas. Dlatego, bo pozostawanie poza Unią tak czy owak oznacza dla nas, że zależymy gospodarczo i handlowo, że politycznie również w jakiejś mierze zależymy, natomiast nie wpływamy na to, co decydują i co postanawiają instytucje. Nie mamy z własnego głosu. I w związku z tym, jeżeli taka okazja, żeby być po raz pierwszy od dawna w historii, być podmiotem tych decyzji, być równoprawnym członkiem rodziny narodów europejskich, dlaczego mielibyśmy z tego nie skorzystać? I powstaje pytanie, co byłoby, gdybyśmy nie weszli? I to jest chyba fundamentalne podejście, które należałoby rozważać. Który ze scenariuszy jest korzystniejszy? Ponieważ ani członkostwo nie jest idealne, dalekie od tego, ani nie członkostwo nie jest absolutną katastrofą. Natomiast dla Polski trzeba wybrać lepszą drogę. I ta lepsza zdecydowanie droga to jest członkostwo w Unii Europejskiej. Moim zdaniem można to prześledzić na stosując różnego rodzaju kryteria i punkty widzenia i polityczne i gospodarcze i próbować się odpowiedzieć na pytanie, co będzie, czy co byłoby gdyby nie. Generalnie biorąc, Unia Europejska jest to obszar pokoju i dobrobytu, do którego przez 50 lat pozostawania pod dominacją sowiecką żeśmy tęsknili. Do takiego życia, do takich swobód, do takich możliwości. One w tej chwili są nam dane i kształtujemy je, czasami psujemy sami na własną prośbę, ale możemy po raz pierwszy samodzielnie decydować. I ja bym wyróżnił 10 takich dobrych powodów, żeby w Unii być. Nie, w tym momencie nie będę wchodził w szczegóły, tylko je wymienię. Po pierwsze, to jest szansa na szybszy wzrost gospodarczy i to można jak gdyby pokazać na liczbach. Na ile on będzie szybszy, zależy od nas samych, ale również od tego, na jakich warunkach wchodzimy. Po drugie, jest to szansa na skorzystanie z budżetowych transferów ze strony Unii. One w myśl traktatu akcesyjnego, które zostały wynegocjowane, będą skromniejsze niż myśleliśmy, ale nadal saldo jest pozytywne. Po trzecie są to argumenty natury mikroekonomicznej. To jest bardzo ważna stymulacja i wsparcie dla działania przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, i pobudzania przedsiębiorczości i unowocześniania generalnie biorąc polskiej wytwórczości. Po czwarte wreszcie w dziedzinie regionalnej Unia Europejska stosuje instrumenty, które zmniejszają nierównowagę rozwoju. No, generalnie dla Polski to byłaby szansa na to, żeby tereny na wschód od Wisły, tak zwane wschodnią ścianę, wschodnie województwa, gospodarczo podciągnąć względem pozostałej części Polski, czyli zmniejszyć nierównowagę rozwoju tych regionów. To się dzieje w Unii Europejskiej za pomocą tak zwanej polityki spójności. Generalnie biorąc, są bogaci płacą na słabszych i są zasilane takie regiony finansowo. Po piąte wreszcie, członkostwo w Unii Europejskiej daje stabilność systemu prawa. Systemu prawa, który dzięki temu jest bardziej przyjazny i obywatelom, i bardziej przyjazny przedsiębiorcom. I tym samym jest bardziej przyjazny wzrostowi gospodarczemu. Po szóste wreszcie, w całym tym instrumentarium Unii Europejskiej jest szereg polityk sektorowych, nie sposób ich wszystkich wymienić, ale wiele spośród nich jest bardzo dobroczynnych. Wiem i podzielam ten pogląd, że warunki wejścia rolnictwa w pierwszym okresie są powiedziałbym skromne, a na pewno poniżej oczekiwań. Natomiast długofalowo Unia Europejska jest to system wspierania rolnictwa, którego w takiej skali właściwie nigdzie na świecie nie ma. I nigdzie indziej polskiemu rolnictwu w momencie, kiedy zostanie objęty pełnym zestawem wsparcia wspólnej polityki rolnej, nie byłoby czy nie będzie tak dobrze jak w łonie Unii Europejskiej. I podobnie można powiedzieć o unijnej polityce ochrony środowiska czy wspierania transportu, budowy sieci transportowych czy wspierania badań itd., itd. Wreszcie przechodzę do spraw politycznych, wcale nie najmniej ważnych. Możliwość udziału w czymś, co dzisiaj wydaje się być w stanie kryzysu, jeśli wspólną politykę zagraniczną bezpieczeństwa, tu się absolutnie godzę z tym, co mówił pan marszałek, że docelowo Polska jest zainteresowana, żeby taka polityka wspólna unijna była i żeśmy za jej pośrednictwem mogli prowadzić skuteczną politykę wschodnią, jeden z fundamentalnych interesów polskiej racji stanu. Wreszcie Unia Europejska to również wspólny wymiar sprawiedliwości, czy elementy wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, czyli wspólna walka z przestępczością, narkotykami, migracją, różnymi formami zorganizowanej przestępczości. I to wszystko jest dla Polski jako kraju należącego w tym miejscu Europy, narażonego na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, również szalenie ważne, i członkostwo w Unii może nas przed takimi niebezpieczeństwami lepiej chronić, a zatem oferować obywatelom większe poczucie bezpieczeństwa już nie tylko zewnętrznego, ale również wewnętrznego. Wreszcie w sensie instytucjonalnym i politycznym Polska na mocy decyzji szczytu Unii Europejskiej w Nicei będzie miała prawie tyle samo głosów, co większe od niej Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. To będzie 27, tamte kraje będą mieli po 29. Czyli w wymiarze takiego formalnej siły głosu i głosowania w Radzie Ministrów Unii Europejskiej Polska będzie traktowana jako absolutnie pierwszoligowy i ważny kraj wpływający istotnie na rozwiązania, na decyzje unijne. W jakiejś mierze jest to więcej niż ważymy gospodarczo, czy nawet niż ważymy demograficznie. Czyli z tego punktu widzenia instytucjonalnego głos Polski się będzie liczył i to jest zdecydowany plus naszego członkostwa. I wreszcie ostatni z tych 10 dobrych powodów, jak mówiłem, żeby wejść do Unii, jest związany z tym, że tak jak do dzisiaj, czy do niedawna kraje, które nie należały, takie jak Szwecja na przykład, do Unii Europejskiej, tak czy owak musiały stosować prawodawstwo unijne. Ale stosowały je, a my dotąd też, nasz Sejm przyjmując te ustawy, jak gdyby przejmując je, ale nie mając wpływu na ich kształt. Dopiero będąc w Unii Europejskiej, przez mechanizm demokratyczny, który działa poprzez Parlament Europejski, poprzez Radę Europejską, będziemy mieli wpływ na kształt tego ustawodawstwa, nie tylko będziemy to ustawodawstwo przejmowali. Czyli to jest taka nowe miejsce dla Polski daje nam, czy oferuje członkostwo, w którym owszem, inni będą mieli na nas wpływ, ale my również na innych. Teraz pytanie, czy będziemy dość silni, dość energiczni, dość wiele wiary w siebie będziemy mieli, żeby wierzyć w to, że w tych bardziej równoprawnych stosunkach będziemy mogli wygrywać polską szansę. Sądzę, że na pewno jest to ogromnie ważne i potencjalnie ważne dla młodzieży i dla przyszłych generacji i sądzę, wracając do początku, już kończę, że to jest ten sposób, znaczy to jest ta odpowiedź na pytanie, jak być w Unii Europejskiej, że lepiej w niej być podmiotem, wpływać na decyzje i czerpać korzyści z pomocy, którą ona oferuje, niż w tym czymś nie być i być tylko przedmiotem tych decyzji, mniej ważyć i być mniej skutecznym, jeśli chodzi o obronę naszych interesów, a te fundamentalne interesy widziane oczyma i każdego obywatela z osobna i całego państwa, to jest bezpieczeństwo i dobrobyt. Sądzę, że w Unii Europejskiej mamy szansę na więcej dobrobytu i na więcej bezpieczeństwa.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę słuchaczom temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Polska, Unia Europejska, za i przeciw. Słyszeliśmy wypowiedzi pana marszałka Macieja Płażyńskiego i pana doktora Jacka Sariusza Wolskiego. Teraz proszę o wypowiedź panów pan profesor doktor habilitowany Rafał Broda i pan poseł Bogdan Pęk. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę państwa, miałem przyjemność gościć w radio 3 tygodnie temu i przedstawiłem bardzo szeroko pewien zespół argumentów, które nawet nazwałem koronnymi argumentami przeciw przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że Radio Maryja zorganizowało taką debatę, gdzie możemy wymienić swoje poglądy bezpośrednio i skrzyżować szpady. I uważam, czuję się wyróżniony tym, że mam zaszczyt uczestniczyć w tej debacie ze znakomitymi dyskutantami, ale również czuję wielką odpowiedzialność, bo wiem, że ta debata, zaistnienie tej debaty było bardzo nagłośnione i przypuszczam, że sporo z państwa słucha z wielkim zaciekawieniem, jak tutaj wyjdą nasze konkluzje, jeżeli w ogóle jest możliwość w takim temacie dojść do konkluzji. Ja z przyjemnością zauważyłem, że pan doktor Sariusz Wolski przyjechał znakomicie przygotowany na tą naszą dzisiejszą debatę. Nawet miał kopię 2 artykułów, które napisałem w przeciągu całego roku, gdzie właśnie zebrałem wszystkie argumenty. I wobec tego ja nie muszę zbyt rozwlekle mówić, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że to jest już powiedziano, że jestem fizykiem jądrowym. Niektórzy słuchacze Radia Maryja wiedzą, że jestem fizykiem jądrowym. Właśnie z racji zawodowej, z racji spraw zawodowych, miałem możliwość bardzo dużo jeździć po Europie, nawet długo przebywać w Europie. I wbrew temu, co zwykle jednostronna propaganda mówi, oceniając przeciwników integracji Polski z Unią Europejską, nie jestem człowiekiem niedouczonym, który się boi Unii Europejskiej, wręcz odwrotnie, opieram całe swoje przekonanie, głębokie przekonanie, że Polska nie powinna się integrować z Unią Europejską, na obserwacji, na argumentach, a również to te zawodowe właściwości, które zmuszają mnie do stosowania logicznego myślenia i jakiegoś takiego prostego wnioskowania, również się do tego przyczyniają. I proszę państwa, sprawa jest niezwykle fundamentalna i wszyscy się z tym zgadzają, że to referendum, które się odbędzie za 2 miesiące, to jest sprawa epokowa dla Polski, jaka decyzja będzie podjęta. Ludzie niektórzy mówią, że na tych warunkach do Unii Europejskiej to nie warto przystępować. Ja natomiast jestem w bardziej zasadniczym sprzeciwie wobec Unii Europejskiej, ponieważ samą Unię Europejską uważam jako fatalny, najgorszy sposób jednoczenia Europy. Ja uwielbiam Europę.